Gościem na antenie naszego radia jest ojciec Krzysztof Czerwionka, znany rekolekcjonista, kapłan należący do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, obecnie posługujący w Stryszawie. Ojciec Krzysztof to także założyciel Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, a także dyrektor Biura Krajowego Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, a przede wszystkim misjonarz miłosierdzia, mianowany przez samego papieża Franciszka. Proszę ojca, cieszymy się, że udało nam się spotkać, pomimo rozlicznych obowiązków związanych z posługą, jaką ojciec pełni obecnie w naszej diecezji, to rekolekcje wielkopostne, które ojciec prowadzi w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kaliszu. Cieszymy się, że udało nam się spotkać. Szczęść Boże.
No, szczęść Boże, miło.
Proszę ojca, zanim przejdziemy do posługi, którą ojciec pełni w roku miłosierdzia, może na początku niech ojciec coś nam powie o wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, bo przecież ojciec jest założycielem tej wspólnoty. Jaki jest cel tej wspólnoty? Bo przecież rekolekcje, które ojciec tutaj prowadzi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ojciec je prowadzi razem ze wspólnotą.
Celem wspólnoty jest ewangelizacja, to znaczy, że czynimy to niosąc nadzieję w Jezusie, tym, którzy Go nie znają, być może chodzą do Kościoła, ale jakby nie odkryli osobistej relacji z Nim, i przez tą ewangelizację chcemy z ludzi czynić uczniów Jezusa, czyli żeby mieli wzrost. Po co? Aby mogli być świadkami, Jego świadkami w życiu codziennym. Stąd też myśl Galilei jako wspólnoty jest ta, by pomóc świeckim ludziom odkryć ich proroczą misję, które mają w Kościele i wobec świata nieść Ewangelię, którą żyją. I stąd też, kiedy posługuję, tak jak tutaj w sanktuarium, jadę z zespołem ludzi świeckich. Zresztą to już mówił papież Paweł VI w tej małej adhortacji Ewangelii Nuncjandi, że przyjdzie czas, że głoszenie kapłanów zgoła nie będzie czytelne, jeśli obok nich nie staną świeccy. I myślę, to jest taka praktyczna odpowiedź na tamtą refleksję, czy po prostu na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji w formach, gorliwości, w sposobie.
Czyli chodzi tutaj o tą współpracę osób duchownych z osobami świeckimi, tak?
No tak, bo przecież razem przeżywamy wiarę, razem Chrystusa przeżywamy. Można by czasami powiedzieć, że jak sam ksiądz głosi, to mówią, no on tak powinien, to jest jego profesja, tak? Ale kiedy staną ludzie świeccy i mówią o swoim doświadczeniu wiary, to jak wielokrotnie widziałem, bardziej przekonuje niż moje samo głoszenie, nie wiem jak piękne, dobre, przygotowane i powiedzmy udokumentowane.
Proszę ojca, jaka jest duchowość waszej wspólnoty? Na czym się opieracie?
Duchowość związana jest ze zgromadzeniem, w którym żyję, Zmartwychwstania Pańskiego. To znaczy, że jest to duchowość paschalna. Duchowość, mówią, bardzo polska, mocno polska, z drugiej strony bardzo chrześcijańska, ponieważ w niej jest serce chrześcijaństwa, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Więc my chcemy w ten sposób żyć duchowo, myśląc o swoim drodze wiary, że to jest pascha nieustanna, czyli przechodzenie ze śmierci do życia, to znaczy z grzechu do łaski, ale to też jest proces zjednoczenia z Jezusem. I z drugiej strony też misja, by Go głosić, by mówić o Nim, to znaczy nieść nadzieję. Tą nadzieję czerpiemy z Chrystusa, z Jego słowa, z doświadczenia życia we wspólnocie wiary, ale nie po to, żeby się zamknąć, tylko po to, by Bóg nas mógł rozesłać, byśmy mogli pójść do tych, którzy nie mają tej nadziei, którą akurat nam została jakby dana z łaski Bożej w Chrystusie.
Proszę ojca, idźmy teraz dalej. Przeżywamy rok miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka 8 grudnia 2015 roku. I myślę, że można też zapytać, po co ten rok miłosierdzia? Dlaczego papież ten rok ogłosił dla całego Kościoła?
Ja myślę sobie, że jest to jakieś prorocze wyczucie czasu, że papież ogłasza nadzwyczajny rok, więc przyspieszony. Nie, który teraz należałoby, bo tak jest. Ale że to jest jakieś naprawdę prorocze widzenie potrzeb współczesnego Kościoła i świata też. Dla nas, jako ludzi wierzących, to jest tak naprawdę wrócenie do istoty Ewangelii, do zrozumienia istoty chrześcijaństwa, w którym jest miłosierdzie Ojca, który dał swego Syna, żeby nas pojednać ze sobą. To jest ten wymiar miłosierdzia, który chcemy odkrywać na nowo i także miłosierdzia, które przywołuje tych, którzy się pogubili. Bo jeśli możemy patrzeć na Ewangelię, tam gdzie był Jezus, tam byli ludzie słabi i grzeszni, oni lgnęli do Niego. Kiedy głosimy Ewangelię, która jest Ewangelią miłosierdzia, a Paweł nazwał ją inaczej Ewangelią łaski, no to ona przywołuje, że ludzie przestają się bać, że czują się przyjęci takimi, jakimi są, że nikt na nich nie będzie, nie wiem, z góry teraz osądzał ich, że oni są tacy i nie odpowiadają pewnym wymogom, tak? Nie, to jest miłosierdzie, które pokazuje, jaki jest naprawdę Bóg i miłosierdzie jako wymiar misji, którą ma naprawdę Kościół, więc my.
Proszę Ojca, kim ma być misjonarz miłosierdzia? Czego oczekuje od Was papież Franciszek? Pamiętam, że podczas wizyty duszpasterskiej naszym parafianom tutaj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia już o tych rekolekcjach mówiliśmy i zwracaliśmy uwagę, że te rekolekcje w tym szczególnym roku poprowadzi osoba, która została mianowana przez samego papieża Franciszka. Na czym polega Wasze zadanie?
No, nasze zadanie jest już jakby opisane w tym małym dokumencie na rok jubileuszowy papieża, że chodzi o kapłanów, którzy żyją miłosierdziem, to znaczy, że będą głosić miłosierdzie, czyli że będą podejmować rekolekcje, misje ludowe, w jakikolwiek sposób przekazywać czy przybliżać ludziom sam dar miłosierdzia Boga, a więc Jego osobę, nie tylko jakąś ideę, ale by mogli być to, daj Bóg, tacy głosiciele, którzy mówią z serca, tak, mówią z przekonania. Dlaczego z przekonania? No bo tym żyją i tak to rozumiem. Inny wymiar tej posługi to jest posługa sakramentu pojednania. To zwłaszcza ten mandat czy misja, którą papież udzielił misjonarzom, by mogli rozgrzeszać z grzechów zastrzeżonych dla stolicy apostolskiej, dla samego papieża. W ten sposób, można powiedzieć jasno, miłosierdzie Boga przybliżyło się do ludzi, nie muszą gdzieś z poważnych grzechów, czy świeccy, czy duchowni, jechać aż do Watykanu, czy pisać taką prośbę, że są w stanie skruchy i żałują tego, ale może się to dokonać po prostu już.
No właśnie, otrzymał ojciec od papieża Franciszka specjalny mandat, ta możliwość rozgrzeszania grzechów, które są zarezerwowane dla stolicy apostolskiej. Może bardziej konkretnie, o jakie grzechy tutaj chodzi?
No po pierwsze chodzi o grzech profanacji Najświętszego Sakramentu, który może dotyczyć po prostu ludzi świeckich i wielu innych. Pozostałe są bardziej może skupione na osobach duchownych, bo może być to, że dotyczy grzechu, że jakaś osoba duchowna spowiadała inną osobę jako wspólnika przeciw szóstemu przykazaniu, czy może, że byłaby to zdrada tajemnicy spowiedzi, czy może byłaby to próba wyświęcenia kobiety, czy też jeszcze inny grzech, który dotyczy oczywiście raczej, może być, że nie tylko świeckich, gdyby ktoś napadł fizycznie na papieża, czyli byłaby przemoc.
Pójdźmy teraz dalej, może pytanie teraz nieco bardziej osobiste. Gdzie zastała ojca informacja o nominacji? Czy był ojciec zaskoczony decyzją samego papieża Franciszka?
No powiem tak, byłem na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów w Krakowie, bo jestem jednym z osób prowadzących tęże szkołę dla świeckich i duchownych z całej Polski. I tam przyszła do mnie ta wiadomość od mojego prowincjała. Ja naprawdę byłem zaskoczony tego dnia. Nie wiedziałem, co myśleć, bo ja sam się nie zgłaszałem. Mój prowincjał też nie, więc do końca nie wiedziałem, jak na to odpowiedzieć. Rozumiałem, że jest to poważne wezwanie. Patrząc na swoje zaangażowanie, pytałem się, Boże, czy ja jeszcze znajdę na to czas i siły? A może to chodzi o zupełnie inne osoby niż ja sam? No i to był taki moment takiej może pytań, może walki duchowej, ale czytania tego dnia, które były, na przykład w liturgii godzin południowej, mniej więcej brzmiały tak, że to zadanie, które Pan Bóg ci stawia, nie przekracza twoich sił. Czy też inne czytania, które były na mszy. Czy może pytałem się też biskupa Grzegorza, z którymi współpracujemy, prowadząc ogólnopolską szkołę, co on na ten temat myślał? Mówi, no właśnie uważam, że jesteś właściwą osobą, a poza tym nie odmawia się papieżowi. Więc słysząc zarówno te słowa biblijne tego dnia i słowa biskupa, uspokoiłem się, że to jest Boża też decyzja, więc ja ją przyjmuję z taką, no, z takim pokojem serca.
To chyba wielka radość dla każdego kapłana, który może głosić Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha każdego człowieka i myślę, że właśnie tak ojciec odczytuje swoją posługę.
No wiesz, ja tym żyję. Tak naprawdę, kiedy miałem 17 lat, byłem w szkole zawodowej wówczas, zupełnie w innym mieście niż skąd pochodziłem. I chodziłem do kościoła, mogę powiedzieć tak, no jak wszyscy, tak z tradycji. Więc chodziłem do kościoła, siadałem z kolegami w ostatnim rzędzie. Jak zwykle, no nie wiem na ile słuchałem tego, co mówił ksiądz, a na ile wchodziliśmy, by zobaczyć, kto wchodzi, a później wychodziliśmy razem też, szybko zresztą. Ale jednego wieczoru, ja do dzisiaj nie wiem, co ksiądz mówił, ale wtedy doświadczyłem, że Bóg mnie kocha osobiście. To było takie mocne doświadczenie, że tego wieczoru nie wyszedłem z kościoła z innymi. Po prostu nie chciałem utracić takiego doświadczenia Boga. Wróciłem sam, z jednej strony czując się niesamowicie szczęśliwy, a z drugiej strony mogę powiedzieć, że po raz pierwszy płakałem, bo zrozumiałem swoje grzechy. Wcześniej uważałem, że nie jestem najgorszy, znam gorszych. A to był moment właśnie, kiedy je zrozumiałem. Przestałem się usprawiedliwiać. I to były też takie, można powiedzieć, młodzieńcze łzy radości, ponieważ doświadczyłem miłości Pana Boga, której no, nie doświadczyłem tak od mojego ojca czy ojczyma.
Proszę ojca, jest ojciec zaangażowany w to dzieło nowej ewangelizacji i myślę, że to dzieło nowej ewangelizacji, ono ściśle łączy się z miłosierdziem. Można powiedzieć, że ten kerygmat miłosierdzia, on jest w centrum nowej ewangelizacji, prawda?
No to jest podstawa, tak, że głosimy, no głosimy to, co jest w Ewangelii, to, co jest w tekstach Pawłowych czy Piotra, że punktem wyjścia to jest po prostu to, że Bóg kocha każdą jedną osobę bez warunków, stale, że to miłosierdzie jest takie, że to Bóg się przybliżył w Jezusie do ludzi słabych i grzesznych, a nie odwrotnie. I że to jest ta nadzieja, więc można ją tylko przyjąć, tylko zaufać, tylko poddać się Bogu, który jest miłością. I to jest kerygmat, którym przyjmujemy Jezusa i wiemy, że otrzymujemy też moc Ducha Świętego, który pozwala nam żyć Ewangelią, pozwala nam żyć miłością Pana Boga, pozwala nam i pomaga nam żyć łaską, którą daje Jezus, jakim jest przebaczenie grzechów, jak jest życie w jedności z Nim, jakim jest życie w Kościele, który tworzymy. Wówczas Bóg nie jest tylko ideą, czy może tradycją przejmowaną, ale staje się żywą osobą. Kerygmat dotyka serca. To nie jest tylko coś do głowy, ale to jest doświadczenie Boga. Naprawdę widzę, jak Pan Bóg posługuje się kerygmatem, kiedy Go głosimy. Nie dlatego, że robimy to, nie wiem, jakimiś specjalnymi, wyszukanymi technikami czy emocjami. Po prostu to jest słowo, które Bóg dał Kościołowi. Więc nic piękniejszego nie możemy głosić, jak tylko Boga miłującego, jak tylko Jezusa Chrystusa, przyjaciela, celników, grzeszników, którymi jesteśmy, jak tylko tego, który umarł i zmartwychwstał i jest naszą nadzieją i który sprawia, że życie Kościoła staje się życiem wspólnoty, ludzi, którzy mają doświadczenie miłosierdzia i dają to miłosierdzie innym.
Proszę ojca, wydaje mi się, że w tym roku miłosierdzia, w roku jubileuszu, myślimy także o tych ludziach, którzy żyją z dala od Pana Boga, z dala od Kościoła. Papieżowi bardzo mocno zależy na tym, żeby ta prawda o Bożym miłosierdziu, prawda o Bożej miłości dotarła do każdego człowieka. Papież bardzo często podkreśla to, żeby wyjść na peryferię. Mamy także tą wielką łaskę, że każda cela więzienna, drzwi celi więziennej są także bramą miłosierdzia. Jak dzisiaj dotrzeć do człowieka zagubionego właśnie z tą dobrą nowiną o Bożej miłości, że Bóg pomimo tego, że twoje życie może jest nieudane, On tak cię cały czas kocha?
No trzeba mieć odwagę, tak, żeby wyjść. Zbyt często skupieni jesteśmy na sobie, nawet w parafiach jesteśmy skupieni na tym, co tu się dzieje. Czy to dotyczy świeckich i duchownych też. Najważniejsze są ci, którzy tu są. I wszyscy przychodzący często myślę, że oczekują, że to ksiądz mi służy, bo jestem z tej parafii. I ja tu przychodzę do tego kościoła i dlatego tak ma być. Potrzebujemy my wszyscy, ja jako duchowny, czy pozostali bracia kapłani, czy świeccy, potrzebujemy tego, co, o czym mówi też papież, nawrócenia pastoralnego. To znaczy przejścia od kościoła, który jest skupiony na sobie, do kościoła, który wychodzi, który jest w misji, który ma taką radość, taką nadzieję w Chrystusie, że zaczynam się nią dzielić. Gdzie? No tam, gdzie mogę. Tam, gdzie dotrze do ludzi. Do wielu ludzi ja jako ksiądz nie dotrę, bo mogę powiedzieć, odrzucą mnie na samo przywitaniu, bo ty jesteś ksiądz, tak? Ale wielu świeckich spotyka na co dzień ludzi, którzy są pogubieni i w sposób naturalny mogą być świadkami właśnie miłosierdzia, świadkami Ewangelii. Oczywiście nie znaczy to, że nie powinniśmy myśleć, jak wyjść do ludzi, tak? Czyli jak wyjść na ulice i place. Może zrobić jakieś uwielbienie na ulicach. Może pomóc ludziom świeckim, by umieli rozmawiać o Ewangelii, o Chrystusie z innymi. Więc potrzebna byłaby jakaś szkoła ewangelizacji, bo one pomagają i doświadczyć kerygmatu i głosić go. Bo wielu z nas nie jest gotowych ani w jakikolwiek przygotowany sposób, żeby nieść kerygmat innym osobom. Najczęściej umiemy katechizować albo z góry traktować osoby, bo to jest czasami znak taki, że boimy się rozmawiać. Bo nie wiemy, jak odpowiedzieć ludziom, bo za mało znamy pisma, bo jesteśmy mało wymowni, albo jeszcze nie wiem co innego. Potrzeba też takich planów, które pozwalają nam świadomie wejść do takich osób. Na przykład w naszej archidiecezji krakowskiej, bo Streszawa jest częścią właśnie tej archidiecezji i jako wspólnota Galilea też mamy udział w sekretariacie do spraw nowej ewangelizacji przy kurii, której przewodzi biskup Grzegorz Ryś, zaplanowaliśmy ten rok jubileuszowy na przykład. Kto jest właśnie na tych peryferiach? Więzienia. Więc zobaczyliśmy, ile mamy więzień. Mamy 4 więzienia w naszej archidiecezji. Co zrobić? No nie możemy zrobić, najłatwiej było powiedzieć, przyjdźcie wszyscy więźniowie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Ale wyślą delegację. Więc co trzeba zrobić? Trzeba tam pójść. Więc zrobiliśmy takie rozeznanie, która ze wspólnot może tam pójść. I w jaki sposób, to już mogli nam odpowiedzieć tylko ci, którzy zarządzają więźniami i kapelani, w jaki sposób według nich możemy tam dojść do osób, jak służyć. Więc na przykład w Wadowicach, gdzie będę w najbliższą sobotę, rozpoczęliśmy kurs alfa. I jest spotkanie dla tych, którzy są chętni, że jest kurs alfa. Z tego, co słyszę, osoby to bardzo mocno przeżywają. Również ci, którzy tam przychodzą głosić, bo to jest pierwsze doświadczenie. Nikt z nas tego nigdy nie robił. I ja także modlę się wewnętrznie, żebym umiał to zrobić jak najlepiej, bo nigdy nie przemawiałem do więźniów. Nie chcę ich potraktować z góry, nie wiem, bo ja wiem, co mam do was mówić. Ale chciałbym, by to Duch Boży się posłużył tymi rekolekcjami. Czy może tak jak w tych dniach, dzisiaj jest wtorek, więc dzisiaj i jutro w Krakowie na arenie zrobiliśmy dzień rekolekcyjny dla gimnazjalistów, więc cały ten stadion ma być wypełniony, daj Bóg, już dzisiaj właśnie młodymi ludźmi, żeby do gimnazjalistów dotrzeć, bo ich często trudno do nich dojść, musimy ich zrozumieć, a jutro będzie młodzież, więc chcemy także dotrzeć z żywą Ewangelią, dać im szansę spotkania się. I myślę, takich środowisk jest bardzo dużo, tylko trzeba się rozejrzeć. Tak jak w ramach takich męskich spotkań, czy te, które organizujemy w ramach Galilei, to są bracia Zmartwychwstania, tak nazwaliśmy to przymierze mężczyzn, czy współpracujemy z mężczyznami świętego Józefa, którzy są w wielu miejscach kraju, tak jak w Krakowie. I chcemy zrobić, już zaplanowany jest 11-13 listopad, jubileusz miłosierdzia dla mężczyzn. Więc konferencja, na którą mogą mężczyźni przyjechać, by do niej głosić, by mogli się dzielić swoją wiarą, swoimi trudami i by razem móc przejść przez drzwi święte i doświadczyć Bożego miłosierdzia.
Na pewno ta prawda o Bożym miłosierdziu, prawda o Bożej miłości, ona jest nierozerwalnie związana z sakramentem pokuty i pojednania. Dzisiaj możemy zauważyć, że wiele osób nie czuje potrzeby korzystania ze spowiedzi świętej. Wiele osób mówi, że nie będzie wypowiadało swoich grzechów przed kapłanem. Jak dzisiaj zachęcić człowieka, który nie czuje właśnie tej potrzeby korzystania z sakramentu pokuty, pojednania, do tego, żeby otwarł swoje serce na dar Bożej miłości?
Trzeba wiary, trzeba doświadczenia Boga najpierw. Jeśli go nie mam, to nie pójdę do spowiedzi, bo wszystko będzie przeszkadzać. Nie tylko sam ksiądz, ale cokolwiek innego. Jeśli osoba ma doświadczenie miłości Pana Boga, to nie może inaczej odpowiedzieć, jak tylko pójść za Nim, jak tylko skorzystać z sakramentu pojednania, który jest drogą miłosierdzia Bożego, który On nam odpuszcza grzechy, to znaczy On nas leczy. Gdyby człowiek potrafił zrozumieć, ile ran zadajemy sobie przez, no właśnie, grzechy, czy środowisko, w którym grzech panuje nieustannie, to czasami nie są nasze grzechy, może być są cudze, ale one nas ranią i później chodzimy tacy pokieraszowani. Czasami zastanawiam się, czy te wszystkie depresje, nie wiem, choroby psychiczne, czy przypadkiem nie są nieraz no takim skutkiem, że ktoś się nie spowiada? Nie chciałbym tu oskarżać, ale wydaje się, że coś takiego jest. Bóg wie, jaka jest nasza natura i On sam, ufam, wie, że potrzebujemy to wypowiedzieć i otrzymać przebaczenie. To nie jest tylko kwestia psychologii. To jest naprawdę doświadczenie łaski Bożego miłosierdzia. By usłyszeć, by wypowiedzieć przed Bogiem, by zrozumieć, że spotykam Jezusa miłosiernego, który mnie nie oskarża, ale który chce do mnie powiedzieć, tak jak w Ewangelii do kobiety cudzołożnej: ja cię nie potępiam, idź więcej, już nie grzesz. To jest doświadczenie wolności, którą daje Chrystus.
Proszę Ojca, zbliżając się już do końca, może takie przedostatnie pytanie. Jest Ojciec misjonarzem miłosierdzia. Z jednej strony to wielka radość, że może Ojciec głosić dobrą nowinę, ale z drugiej strony też wielka odpowiedzialność za to powierzone zadanie. Jak właśnie Ojciec odbiera swoją posługę? Jak ją Ojciec przyjmuje? Czy właśnie w takim duchu radości, czy w duchu też wielkiej odpowiedzialności?
Myślę, że jedno i drugie, bo miłością i miłosierdziem Boga żyje. Więc jak mówi, ktoś się mnie pyta, mówi: oj, ale Ojcze, jesteś zmęczony. Znaczy ja wiem, że fizycznie jak człowiek coś robi, to jest po prostu zmęczony, ale wiem, z czego jestem zmęczony, tak? Ale kiedy mam głosić, czuję, że Bóg daje nowe siły. Że to jest zupełnie takie namaszczenie, które Bóg daje właśnie w tym świętym jubileuszu. Ja już długo lat głoszę, dzięki Bogu, ale naprawdę doświadczam jakiegoś niesamowitego Bożego namaszczenia w tym mówieniu o Jego miłosierdziu. I dlatego staje się to lekkie. Choć zmęczenie jest normalną rzeczą ludzką, ale to nie sprawia, że mnie zatrzymuje. A raczej to doświadczenie, że mówię o Bogu, sprawia, że ja też odczuwam wewnętrznie i doświadczam, jak On jest też ze mną. Bo rozumiem, że Jemu bardziej zależy na ludziach, tak jak na mnie, niż ja, choćby nie wiem, co robił. Mogę mówić o tym. I proszę Go, by On działał, by On się przyznawał do siebie samego, ale myślę, że nie trzeba Go dużo prosić, bo to jest Jego dzieło.
Proszę Ojca, w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej, nie mamy misjonarza miłosierdzia. Pewnie nie wszyscy mogli przybyć do sanktuarium Bożego Miłosierdzia na te rekolekcje, które Ojciec prowadził. Dlatego może teraz jakieś krótkie przesłanie dla wszystkich słuchaczy naszego radia. Jak dobrze przeżyć ten rok miłosierdzia? Takie słowo osobiste od misjonarza miłosierdzia, od Ojca Krzysztofa dla wszystkich słuchaczy diecezjalnego Radia Rodzina.
No, poważne wyzwanie, ale chciałbym powiedzieć każdej jednej osobie, czy to mężczyzna, czy kobieta, młodszy, czy starszy. Naprawdę zrozum, spróbuj otworzyć swoje serce i umysł, jak Bóg cię kocha. jak On jest blisko Ciebie, jak warto Mu zaufać, jak warto przybliżyć się do Niego, jak naprawdę życie nabierze nowej jakości, nowego wyrazu. Także Twoja wiara, jeśli ją masz, stanie się takim niesamowitym darem dla Ciebie i dla innych. Jeśli nie masz tej wiary, zaufaj Bogu. Przecież nie trzeba mieć od razu wiary, by zaufać Jezusowi. Przecież ludzie, którzy Go spotykali, tak czytamy w Ewangeliach, nie mieli wiary. Może wierzyli, ale nie w Niego. Ale to zaufanie Mu sprawiło, że ich życie nabrało nowego wymiaru, nowej jakości, takiej nowej głębi też. I tego życzę każdemu, kto mnie w jakimś sensie słucha czy słyszy. Niech Bóg Cię poprowadzi. Niech Duch Święty, który rozlewa miłość w sercach, rozleje ją teraz w Tobie, kiedy słyszysz te słowa. Niech Jezus, który nie gardził nikim, niech przybliży się do Ciebie, abyś mógł to odczuć, zrozumieć, usłyszeć i podjąć Jego wezwanie. Pójdź za Nim, przybliż się do Niego, przyjmij Jego słowo.
Proszę Ojca, już ostatnie pytanie. Jest Ojciec bardzo mocno zaangażowany w tą posługę, która została księdzu powierzona. Czego możemy Ojcu życzyć? Na pewno sił fizycznych, duchowych, mocy Ducha Świętego. Czego jeszcze?
No myślę, że to powiedziałeś, księże, najważniejsze rzeczy generalnie, tak? Na pewno chcę głosić miłosierdzie, które nie jest tylko czymś wyuczonym, bo ono wtedy nie ma sensu. Ale chcę głosić miłosierdzie Boga, które dotyka serca, które pomaga ludziom spotkać Jego samego i doświadczyć takiej odnowy wewnętrznej. Więc cóż, pomódlcie się za mnie. Niech Duch Boży da to, co jest potrzebne w tej misji, w każdym miejscu, w każdym czasie. Tyle. Dziękuję bardzo.
Proszę Ojca, dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę. Oczywiście zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Krzysztof Czerwionka, misjonarz miłosierdzia. Dziękuję za rozmowę.
A, wszystkiego najlepszego. Błogosławionej Paschy, spotkania miłosiernego, który przechodzi przez śmierć i żyje.